Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny zapowiedziany odcinek, czyli rzeczywistość grzechu, na czym polegał grzech pierworodny. Tak jak w każdą środę powtarzam, bo nie wiem, czy ktoś akurat zainteresuje się tylko tym odcinkiem, a poprzednich nie oglądał. Oprócz tego, że ktoś wysłucha, bardzo proszę, żeby przeczytał, zrobił sobie notatki z tego, co ja tutaj mówię. Oczywiście te punkty, które tutaj omawiam, poszedł do kaplicy, pomodlił się później. To wszystko niech jakoś tak mocno zakotwiczy się w człowieku, a najlepiej, żeby większość z tych rzeczy wcielał także w życie. Rzeczywistość grzechu. Grzech jest obecny w historii człowieka. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadawać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Usiłując zrozumieć grzech, trzeba najpierw uznać głęboką więź człowieka z Bogiem, ponieważ poza tą relacją zło grzechu nie ujawnia się w swojej prawdziwej istocie jako odrzucenie Boga, przeciwstawianie się Mu, ciążąc w dalszym ciągu na życiu człowieka i na historii. Czyli żeby mówić w ogóle o grzechu, trzeba faktycznie rozumieć to w łączności z Panem Bogiem, w zjednoczeniu z Nim. Dlatego argumenty, że coś jest grzechem dla człowieka niewierzącego, nie są żadnym argumentem. Tylko poznanie zamysłu Bożego wobec człowieka pozwala zrozumieć, że grzech jest nadużyciem wolności, której Bóg udzielił osobom stworzonym. Grzech pierworodny, istotna prawda wiary. Wraz z rozwojem objawienia wyjaśnia się także rzeczywistość grzechu. Chociaż lud Boży Starego Testamentu poznał w pewien sposób bolesną sytuację człowieka w świetle historii upadku opowiedzianej w Księdze Rodzaju, nie mógł jednak zrozumieć ostatecznego znaczenia tej historii, które ukazuje się tylko w świetle śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Trzeba poznać Chrystusa jako źródło łaski, by uznać Adama za źródło grzechu. Duch Paraklet, posłany przez zmartwychwstałego, przyszedł przekonać świat od grzechu. Ewangelia według świętego Jana, 16 rozdział, 8 werset. Dlatego też w ogóle ojcowie Kościoła bardzo często robili takie zestawienie. Pierwszy Adam i drugi Adam. Adam, który wprowadził grzech, drugi Adam, który dokonał odkupienia. Bardzo często są takie porównania i faktycznie to, co wspomniałem w dużo wcześniejszych odcinkach, na Pismo Święte należy patrzeć całościowo. Aby czytać opis upadku, Księga Rodzaju, trzeci rozdział, używa się języka obrazowego, ale stwierdza wydarzenie pierwotne. Fakt, który miał miejsce na początku historii człowieka, objawienie daje nam objawienie daje nam pewność wiary, że cała historia ludzka jest naznaczona pierworodną winą w sposób wolny, zaciągniętą przez naszych pierwszych rodziców. Pismo Święte mówi o grzechu także aniołów. Ich upadek polega na wolnym wyborze, dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Czy nie możemy na przykład mówić o tym, że aniołowie później będą w niebie, ci, którzy się zbuntowali? Ich decyzja była nieodwołalna. Nieodwołalny charakter wyboru dokonanego przez aniołów, a nie brak nieskończonego miłosierdzia Bożego, sprawia, że ich grzech nie może być przebaczony. Czyli nie jest to problem Boga, tylko problem aniołów. Wspomniałem już wcześniej, że to są istoty duchowe, znają konsekwencje swoich decyzji, znają istotę od razu rzeczy, której to dotyczy. Nie ma dla nich skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Bardzo ważne zdanie. Nie ma już skruchy dla ludzi po śmierci. Dlatego oficjalne nauczanie Kościoła mówi o tym, że łaska Boża kończy się wraz ze śmiercią, czyli w chwili śmierci kończy się czas Bożej łaski, czyli tego Bożego wzywania człowieka do nawrócenia, tego, żeby człowiek podjął decyzję, okazał skruchę, chciał pójść za Jezusem Chrystusem. Tu oczywiście jest jeszcze taki ciekawy wątek, będziemy omawiali go sobie dużo później. To, co wspomniałem, jak będziemy Tomasza z Akwinu, jeśli Pan Bóg mi pozwoli, będziemy wspólnie męczyć, wałkować i nim się zachwycać, gdzie święty Tomasz z Akwinu mówił, że dusza ulatuje po śmierci dopiero kilka godzin. Dlatego kiedyś na przykład można też w ogóle było namaszczenie chorych dokonać na osobie, która świeżo co umarła. Dzisiaj raczej mówimy tylko o osobie, która jest świadoma. Więc jeżeli faktycznie ta rzeczywistość jest taka, że dusza ulatuje dopiero kilka godzin po śmierci, nie wiemy, co się dzieje w tym momencie. To może budzić jeszcze większy zachwyt nad dobrocią Boga, który na to by pozwolił. Ale to jest tylko tak w ramach dygresji, nie męczymy dzisiaj tego tematu. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Wśród jego dzieł najcięższe w konsekwencjach było kłamliwe uwodzenie, które doprowadziło człowieka do nieposłuszeństwa Bogu. Moc szatana nie jest jednak nieskończona. Jest on tylko stworzeniem. Jest mocny, ponieważ jest czystym duchem, ale jednak stworzeniem. Nie może przeszkodzić w budowaniu Królestwa Bożego. Chociaż szatan działa w świecie przez nienawiść do Boga i Jego Królestwa w Jezusie Chrystusie, a jego działanie powoduje wielkie szkody natury duchowej, a pośrednio nawet natury fizycznej, dla każdego człowieka i dla społeczeństwa, działanie to jest dopuszczone przez opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Czyli mamy gdzieś tam jakąś pierwszą odpowiedź trochę o zło. Bo wcześniej się nad tym zastanawialiśmy, że odpowiedź nie jest prosta, nie jest oczywista, że Bóg sam przyjął na siebie cierpienie, że zgodził się na to, że pozwolił się zabić. Tutaj mamy kolejną bardzo ciekawą rzecz, że to opatrzność Boża w swojej tajemnicy dopuszcza pewne rzeczy. Nie chce ich, ale dopuszcza. Dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. To jest list do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset. Grzech pierworodny. Tutaj, zanim oczywiście zaczniemy, przypominam, że zły duch nie jest jakimś tam symbolem, nie jest jakąś tam ideą, nie jest jakimś tam przykładem. Jest to istota żyjąca, jest to fakt, o którym chciał Jezus nas przestrzec, pokazać, że jest jak najbardziej zły duch. Pamiętam kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu, było tak, że generał jezuitów powiedział, że zły duch nie istnieje, że jest to wymysł Kościoła, który ma trzymać ludzi w ryzach i który ma to powodować. Jest to przerażająca niewiedza takiego człowieka. Prawdopodobnie człowiek dopuszcza się takiej niewiedzy w momencie, kiedy sam już żyje w grzechu, wybiera taki grzech i niestety później musi sobie dorabiać naukę, niestety do swojego życia. A to my mamy dopasować się do nauki Jezusa, do Ewangelii, która jest centrum. My jako ludzie, to nie Ewangelia ma się dopasować do nas. Człowiek kuszony przez diabła pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy. Czyli ten grzech polega na tym, że człowiek przestał ufać Stwórcy. Nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka. W następstwie tego faktu, każdy grzech będzie nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania w Jego dobroć. Popełniając ten grzech, człowiek przedłożył siebie nad Boga, a przez to wzgardził Bogiem. Wybrał siebie samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Ukonstytuowany w stanie świętości, to są te dwa określenia, o których wcześniej mówiłem, pierwotna świętość i harmonia z Bogiem. W stanie świętości człowiek był przeznaczony do pełnego przebóstwienia przez Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła chciał być jak Bóg, ale poza Bogiem i przed Bogiem, a nie według Boga. Pismo Święte, to jest punkt 399, Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Tracą natychmiast łaskę pierwotnej świętości, boją się Boga, utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje. Niestety tak jest do dzisiaj z człowiekiem, który nie jest w stanie zrozumieć miłości Boga i Jego zdrowych wymagań, ponieważ sam się od Niego oddziela, tworzy swój fałszywy obraz Pana Boga, mówi, że wierzy w Pana Boga, ale już nie w Kościół i tak dalej, tylko po to, żeby tkwić w grzechu. Choć ten dany człowiek nie będzie tak nazywał rzeczywistości, w której tkwi, ponieważ nie może nazywać grzechem czegoś, co z jego punktu widzenia grzechem nie jest. Mówię tu o oficjalnym nauczaniu Kościoła. Kolejny punkt. Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli, została zniszczona. Zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy nad ciałem. Jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom. Ich relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. Została zerwana harmonia ze stworzeniem. Stworzenie widzialne stało się wrogie i obce człowiekowi. Z powodu człowieka stworzenie zostało niestety poddane marności. List do Rzymian, 8 rozdział, 20 werset. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeństwa. Człowiek wróci do ziemi, z której został wzięty. Od tego momentu śmierć weszła w historię ludzkości. Jakie były konsekwencje grzechu Adama dla całej ludzkości? Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to święty Paweł, przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. Jest to list do Rzymian, 5 rozdział, 19 werset. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. A w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 5 rozdział, 12 werset tegoż samego listu. Za świętym Pawłem Kościół nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. Ze względu na tę pewność wiary Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego. W jaki sposób grzech Adama jest grzechem wszystkich jego potomków? Przekazywanie grzechu pierworodnego jest oczywiście tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć. Wiemy jednak z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełniają grzech osobisty, ale ten grzech dotyka całej natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku. Grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej, pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Jakiś czas temu widziałem takiego mema. Lubię czasami takie przeglądać, więc też przepraszam, że się powołuję na nie. Ktoś zadał pytanie, oczywiście nie chciał znaleźć odpowiedzi, bo wystarczyłoby otworzyć katechizm Kościoła katolickiego, ale ktoś poddawał wątpliwość kwestię chrztu świętego, mówiąc, po co jest grzech, skoro on niby zmazuje grzech pierworodny i jak zmazuje ten grzech pierworodny, no to dziecko, które później ma kolejne dziecko, no nie powinno mieć już tego grzechu pierworodnego. A tutaj jest to wszystko wytłumaczone. Czyli to jest kwestia tego, że przekazywane jest zrodzenie i kwestia tutaj natury, które były omówione. Czyli musimy mieć tego świadomość. Pomimo tego, że to był grzech rodziców, grzech dotyczy natury każdego człowieka, który później jest zrodzony już w stanie upadku. Dlatego grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny, jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Czyli z automatu mamy już ten grzech, kiedy się rodzimy. To To nie jest w takim sensie nasz grzech, bo to nie my popełniliśmy go osobiście, ale jest to grzech zaciągnięty. Jest stanem, a nie aktem. Chociaż grzech pierworodny jest grzechem własnym każdego, to jednak w żadnym potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej świętości i sprawiedliwości, ale natura ludzka nie jest całkowicie zepsuta. Jest zraniona, nie zepsuta. W swoich siłach naturalnych jest zraniona, poddana niewiedzy, cierpieniu, władzy śmierci oraz skłonna do grzechu. Tę skłonność nazywamy pożądliwością, czyli skłonność do grzechu nazywamy pożądliwością. Chrzest, dając życie łaski Chrystusa, gładzi grzech pierworodny i na nowo kieruje człowieka do Boga. Ale konsekwencje tego grzechu dla osłabionej i skłonnej do zła natury pozostają w człowieku i wzywają go do walki duchowej. Nauka Kościoła o przekazywaniu grzechu pierworodnego została sprecyzowana przede wszystkim w V wieku, w szczególności pod wpływem refleksji świętego Augustyna przeciw pelagianizmowi. Kościół wypowiedział się na temat sensu danych objawionych dotyczących grzechu pierworodnego przede wszystkim na drugim synodzie w Orange w 529 roku i na soborze trydenckim w 1546 roku. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Nieuwzględnienie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów. Bardzo piękne zdanie. Jeszcze raz je przeczytam i za chwilkę później powiem, gdzie można je odnaleźć, żeby przeczytać całość tej myśli. Nieuwzględnienie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jest to encyklika Jana Pawła II, Centesimus Annus. Tutaj sobie zapisałem jeszcze taką rzecz. Przeskakuję oczywiście kilka punktów. Teraz będziemy przy punkcie 410, a mianowicie to, że to jest oczywista oczywistość. Ja jednak nie wiem, kto słucha tego kanału. Dlatego też nie wiem, na jakim ktoś jest etapie, dlatego pewne rzeczy muszę powtórzyć. Choćby ktoś mówił, księże, ale ksiądz już mówi o takich banałach, to jest tak oczywiste, to jest tak pewne, że już mógłby ksiądz sobie odpuścić. Uwaga, nie odpuszczę sobie. Walczę o zbawienie każdego człowieka. Nie ja oczywiście zbawiam, żeby mi nikt tego nie zarzucił, ale mam walczyć o zbawienie każdego człowieka. Mam walczyć o jego duszę. Po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. Przeciwnie, Bóg wzywa go. Zapowiada mu w tajemniczy sposób zwycięstwo nad złem oraz podniesienie go z upadku. Fragment Księgi Rodzaju, który mówi na ten temat, został nazwany protoewangelią, będąc pierwszą zapowiedzią Mesjasza, Odkupiciela, walki między wężem i niewiastą oraz ostatecznego zwycięstwa jej potomka. Tradycja chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź nowego Adama, który stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Naprawia przeobficie nieposłuszeństwo tego pierwszego Adama. Wielu ojców i doktorów Kościoła widzi ponadto w niewieście zapowiedzianej przez protoewangelię Matkę Chrystusa, Maryję, jako nową Ewę. Ona była tą pierwszą i w jedyny sposób skorzystała ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem. Ona została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i w czasie całego swojego życia ziemskiego, dzięki specjalnej łasce Bożej, nie popełniła żadnego grzechu. Ja oczywiście o Maryi będę później nagrywał kolejny odcinek, więc dzisiaj tego wątku nie rozwijam. Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od grzechu? Święty Tomasz z Akwinu mówi, nic nie sprzeciwia się temu, żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. Stąd słowa świętego Pawła, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. List do Rzymian, 5 rozdział, 20 werset. a hymn wielkanocny Exultet głosi: o szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Szybkie powtórzenie w takim razie tego, co w tym długim odcinku postarałem się przekazać w kilku punktach. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Szatan, czyli diabeł i inne demony, są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Przez swój grzech Adam, jako pierwszy człowiek, utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi. Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane grzechem pierworodnym. Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu, panowaniu śmierci. Jest ona skłonna do grzechu, a tę skłonność Kościół nazywa pożądliwością. Uznajemy więc za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W kolejnym będę mówił o tym, czy Jezus jest Bogiem, bo niestety, to jest dziwne, ale niestety wiele osób naprawdę tego nie wie. Nawet ci, którzy przychodzą do kościoła. Jak pytam w kancelarii, jak pytam w szkole, jest problem z odpowiedzią na to pytanie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.